Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Można powiedzieć, na drugi kraniec Europy, na drugi kraniec Unii Europejskiej, patrząc z perspektywy naszej polskiej, czyli do Irlandii. W naszym studiu dr Przemysław Biskup, politolog, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w Irlandii 8 marca odbyło się referendum, które miało zmienić konstytucję w dwóch punktach, czy dwa referenda właściwie o zmianie, tak to trzeba by opisać dokładnie. Referenda, które nie miały budzić wątpliwości. Miały w sposób, zdaniem niektórych, minimalistyczny przyklepać oczywistą zmianę społeczną, a tymczasem wyniki, przynajmniej jak pisze to polska prasa i prasa europejska, zaskoczyły wszystkich. Zaskoczyły?
Tak, myślę, że jednak zaskoczyły. Chociaż oczywiście jest to nieco bardziej skomplikowana historia, nie wiem, na ile chcemy w nią wejść.
Chcemy, to opowiedzmy, co to było za referendum i dlaczego prasa europejska, cała prasa, także polska prasa, się o tym referendum i o jego wynikach rozpisuje?
To może dwa czy trzy czynniki. Po pierwsze, niewątpliwie, i oświadczyło o tym poprzednie referenda w ciągu ostatniej dekady, Irlandia jest krajem, który się liberalizuje. Krajem, który powiedzmy do lat 90. był bardzo, bardzo konserwatywny. Katolicko-konserwatywny wręcz, możemy powiedzieć. Natomiast przeżył swoją falę modernizacji. I na przykład w ciągu ostatniej dekady mieliśmy dwa referenda. Jedno dopuściło rozwodę, a drugie, szczególnie takie nagłośnione, bardzo wysokiej frekwencji w 2018 roku, zalegalizowało dostępność aborcji. Więc z punktu widzenia organizatorów wydawało się, że to będzie po prostu kolejna dogrywka, tak to nazwijmy, do tego procesu. I z punktu widzenia jakby polityków rządzących Irlandią, no to referendum, zwłaszcza w 2018, było bardzo dużym sukcesem. Potwierdzało taki bardzo liberalizujący się kurs społeczny w Irlandii. Tutaj dochodzi druga rzecz, mianowicie z punktu widzenia osób, które zbolewały to referendum, czyli rządu irlandzkiego, to miał być sposób na chyba stosunkowo łatwe zarobienie paru punktów politycznych, a sytuacja taka partyjno-polityczna w Irlandii jest dosyć skomplikowana, dlatego że po raz pierwszy w historii tego kraju, przynajmniej niepodległej historii, tak to nazwijmy, mamy do czynienia z czymś, co można by w pewnym uproszczeniu nazwać wielką koalicją. Dwie główne partie, które przez prawie 100 lat istnienia Irlandii no, bardzo mocno się zwalczały nawzajem, Fine Gael i Fianna Fáil, utworzyły po ostatnich wyborach parlamentarnych rząd. No i ten rząd już powoli dożywa swoich dni, bo w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. A one znalazły się dla siebie takiej bardzo, bardzo dziwnej i nienaturalnej konfiguracji. Jeszcze tam jest trzeci mniejszy partner, Partia Zielonych, ponieważ paradoksalnie ostatnie wybory w 2020 roku, ile pamiętam, wygrała główna partia, dzisiaj opozycyjna, Sinn Féin, ale podobnie jak w przypadku ostatnich wyborów w Polsce, ona znalazła się w takiej specyficznej sytuacji, że nie była sama w stanie stworzyć rządu większościowego.
I nie znalazła koalicjanta.
Częściowo w przeciwieństwie do PiS-u, częściowo dlatego, że wystawiła za mało kandydatów. I wynik zaskoczył ją samą. To znaczy, gdyby miała więcej kandydatów, dostałaby więcej mandatów i być może wtedy byłaby bliższa stworzeniu rządu.
Ale w kwestii zmian konstytucji, które dotyczyły roli kobiety i roli małżeństwa, między innymi jedne zmiany brzmią tak: państwo uznaje rodzinę za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną. Tak brzmi aktualny zapis prawie już stuletni, podchodzącej pod 100 lat konstytucji.
No nie, to nieco krócej, z 1937 roku.
1937 roku to jeszcze nie, ale podchodzącej pod 90 lat, więc dość wiekowe jak na stary kontynent konstytucji. Tak brzmi oryginalny zapis, a zapis zmiany miał brzmieć następująco: państwo uznaje rodzinę, czy to opartą na małżeństwie, czy to innej trwałej relacji, za naturalną i pierwotną i podstawową komórkę społeczną. Tak trwał ten zapis. Drugi dotyczył roli kobiety, żeby wykreślić tą rolę, że kobiety mają swoje obowiązki domowe. To też miało z tej konstytucji z 1937 roku zniknąć. I tutaj te dwie sprawy połączyły nie tylko szeroką koalicję rządzącą, ale także Sinn Féin, także prawie cały parlament irlandzki mówi tak, trzeba tą konstytucję w tym duchu zmieniać. rozwijać.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do sedna tej sytuacji politycznej, bo to jest tak. Tak jak wspominałem, rząd irlandzki jest oparty od paru lat na bardzo nienaturalnej koalicji. On musi stale szukać pewnego kleju i jednym z takich składników tego kleju, który łączy ostatecznie tą koalicję ponad podziałami, jest pewnego rodzaju progresywizm społeczny, mimo że te dwie główne partie to są w ogóle, oryginalnie to były dosyć konserwatywne partie.
Nawet nacjonalistyczne, można powiedzieć.
Partia dzisiejszego premiera Varadkara, Fine Gael, to jest zresztą partia z rodziny Europejskiej Partii Ludowej. No ale właśnie też w duchu Europejskiej Partii Ludowej jest takim, powiedzmy, progresywnym rodzajem konserwatyzmu. I to się wydawało po prostu, że będzie łatwym sposobem na zarobienie paru punktów sondażowych, a jednocześnie to stanowiło formę narzucenia pewnej narracji politycznej na polu, na którym główna partia opozycyjna, czyli Sinn Féin, nie bardzo mogła się odróżnić, dlatego że jest to partia zasadniczo lewicowa, nacjonalistyczno-lewicowa, ale jednak w ostatniej dekadzie, półtorej, bardzo mocno akcentująca właśnie te kwestie progresywne. No i sytuacja, jak tak wspomniał pan redaktor, była dosyć paradoksalna, dlatego że cały establishment polityczny, z wyjątkiem jednej małej partii nacjonalistyczno-lewicowej EONT-u, ale też szerszy establishment społeczny, medialny, dziennikarski, właściwie wszystkie te siły, no mówiły o tym, że namawiały, żeby głosować dwa razy na tak, na dwa razy zmianę. Głosy takie wychodzące z środowisk opiniotwórczych było stosunkowo nieliczne, ale warto zwrócić uwagę, że one były dosyć, miały mocną wagę pod względem merytorycznym. W odniesieniu do pierwszej z tych poprawek, które były głosowane, i ona została odrzucona 67% głosów.
I 0,7 przy 23,3% głosujących, tak. Za. Frekwencja 44,4%. Tak to wyglądało.
Dokładnie tak. Tam sprawa bardzo mocno się rozbiła o kwestię zapisu, w ramach którego można powiedzieć, rodzina jest określana jako podstawowa komórka społeczna, i do przepisów dzisiaj istniejących chciano dodać taki pasus i inne stałe związki, że jakby małżeństwo, rodzina oparta o małżeństwo i inne stałe relacje,
czy
stałe
też
inne związki.
Trwałej relacji, tak. I tak jak rozumiem, także prawnicy, część prawników uznała, że no to właśnie jest formuła, która nie wiadomo co znaczy.
To znaczy zaczęły się pojawiać głosy właśnie wychodzące ze środowisk prawniczych, że to będzie coś, co de facto brzmi dosyć niewinnie, ale potwornie skomplikuje na przykład kwestie postępowań spadkowych, kwestie własnościowe, no bo co, na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś kupuje dom, wprowadza się do niego, nie wiem, chłopak, dziewczyna, i czy to jest już stała relacja, czy nie? Czy z tej relacji jakieś uprawnienia, na przykład majątkowe, wynikają, czy nie? Osobnym wątkiem, który tu został też bardzo podniesiony, jest kwestia ewentualnych uprawnień do łączenia rodzin w przypadku imigrantów, a kwestie imigracyjne w Irlandii w ciągu ostatnich paru miesięcy wręcz dosłownie eksplodowały. Na przełomie roku, pod koniec ostatniego roku, mieliśmy na przykład potężne zamieszki w Dublinie połączone z na przykład spaleniem autobusów, samochodów, które rozpoczęły się od tego, że imigrant pochodzenia algierskiego zaatakował nożem dzieci wychodzące z przedszkola.
To do tego właśnie teraz przejdźmy, tylko przeczytam, jak brzmiały oryginalne zapisy, jak brzmiał cały czas, bo referendum i w tym drugiej zmianie także nie uzyskało w większości głosów. Zapisy oryginalnej konstytucji, która powstała w takim silnym wpływie katolicyzmu i nauki społecznej Kościoła nadającą roli kobiety, brzmi tak: państwo uznaje, iż poprzez swoje życie w domu kobieta daje państwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra. No oraz drugi też fragment miał być zmieniony: matki nie będą zmuszone przez konieczność ekonomiczną do angażowania się w pracę, zaniedbując swoje obowiązki w domu. Te fragmenty Konstytucji Irlandii, obecna ta bardzo szeroka koalicja polityczna, uznała za niewspółczesne, za wymagające zmian, za seksistowskie wprost, ale tutaj i też w podobnym relacji 68 prawie do 32 przy, dobrze, nie jakiś wysoki, ale jednak znaczącej frekwencji, co przyznał premier Leo Varadkar. Irlandczycy uznali, że taki zapis powinien się zostać i właśnie. Analitycy to... mówią, część analityków od razu mówi zwrot w Irlandii. Irlandia z kursu progresywnego zmierza w kierunku konserwatywnego, a inni mówią, to były zupełnie inne przyczyny. Jak pan doktor to pisze? Dlaczego tak się wydarzyło?
Ja bym dwie rzeczy tu odnotował. Po pierwsze, jedno z zaskoczeń związanych z tym referendum, takich szczegółowych, polegało na tym, że ta druga poprawka została odrzucona jeszcze większym odsetkiem, znacząco wyższym odsetkiem niż pierwsza. Spodziewano się raczej, że będzie, jeśli już, to będzie odwrotnie. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że okazało się, że to zostało w dyskursie publicznym odnotowane na dwa sposoby. Po pierwsze, jako wykreślenie jedynego czy jedynych dwóch pasusów, gdzie pojawia się w ogóle słowo matka, rola matki, postać matki w całej konstytucji. Ale po drugie, interpretowano alternatywne przepisy, które miały być wprowadzone w miejsce tych wykreślonych w ramach tej procedury, jako też w dużej mierze zrzucenie odpowiedzialności za opiekę, za różne, nazwijmy to, sfery związane z opieką nad członkami rodziny, z odpowiedzialności państwa na właśnie prywatne rodziny. A przedmiotem dosyć silnej debaty w sferze polityki społecznej jest to, że właśnie państwo irlandzkie powinno bardziej rozbudowywać tą politykę. Tutaj na przykład szczególnie silne były głosy przedstawicieli rodzin z osobami niepełnosprawnymi, podnoszące na przykład argumenty, że w świetle różnych konwencji, których stroną jest państwo irlandzkie, osoby niepełnosprawne mają prawo do takich świadczeń ze strony społecznej, żeby móc w pewnym momencie się uniezależnić od swoich opiekunów rodzinnych. Żeby nie być od nich zależnymi w takich najbardziej podstawowych sprawach. I to wydaje mi się, że pokazuje dwa największe ograniczenia tego, obu tych referendów, bo to formalnie były dwa osobne referenda. Po pierwsze, rząd nie miał jasnej agendy, co chciał osiągnąć. Tutaj ten efekt, zamierzony efekt propagandowy znacznie przeważał nad stroną merytoryczną. Ale po drugie, i to jest ważne. Być może nie obserwujemy radykalnego zwrotu konserwatywnego, ale obserwujemy taki moment naciśnięcia hamulca. Bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że też część debaty publicznej ujawniła takie bardzo istotne pytania. Czy na przykład naprawdę musimy mieć takie kolejne radykalne, postępowe zapisy w konstytucji, skoro te rzeczy w praktyce raczej nie są problemem? Problemem jest na przykład brak inwestycji państwa w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, a odnośnie pierwszej poprawki bardzo też podkreślano, że przecież ponieważ w Irlandii są dopuszczane małżeństwa jednopłciowe, to tutaj ta zmiana na te inne związki, tak, ona na przykład nie wprowadza żadnej istotnej różnicy dla osób, które chcą na przykład być w tego typu relacjach.
A może kwestia imigrancji, o tej pan doktor powiedział naszym gościem, doktor Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która wybuchła na początku, czy na przełomie bieżącego i ubiegłego roku. Może to nie jest tyle sprzeciw wobec konkretnych zapisów, zmian w konstytucji, tylko to jest żółta kartka, może i czerwona, z narodu irlandzkiego wobec establishmentu szeroko pojętego.
Myślę, że jest. Tak, pod tym względem tak. Bo tu trzeba też zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, w Irlandii kwestię imigrancką napędzają te same czynniki, jak w bardzo wielu innych miejscach w Europie, w tym sąsiedniej Wielkiej Brytanii, czyli na przykład kwestia zmniejszania się dostępności sensownie wycenianych mieszkań, co zaczyna już stanowić naprawdę potężny problem społeczno-ekonomiczny, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi. Ale dochodzi jeszcze drugi czynnik, pewnego etosu państwa irlandzkiego. Irlandia, można powiedzieć historycznie, obiektywnie, była częścią Imperium Brytyjskiego w XIX wieku czy wczesnym XX i czerpała z tego tytułu pewne profity, więc teoretycznie można by ją zaliczyć do tej grupy krajów, które powinny być podatne na tak zwany white guilt, tak? Czyli poczucie winy z tytułu działań kolonialnych. Ale cały etos irlandzkiej walki o niepodległość przeciwko państwu brytyjskiemu i w związku z tym cały etos później wcielał na przykład w ramach szkolnictwa publicznego wobec Irlandczyków, cały etos narodowy jest antyimperialny i jednocześnie no i jest bardzo nacjonalistyczny.
Ma podstawy, no, zaraza ziemniaczana tak, i chyba celowo wywołany głód i w zasadzie no, coś na granicy, albo w ogóle ludobójstwo.
Absolutnie. Z połowy XIX. Ale to powoduje, wieku. Że te same klisze, które przychodzą z kulturą popularną, czy z pewnymi dyskursami z zakresu tak zwanej poprawności politycznej i bardzo mocno oddziałują na elitę intelektualną irlandzką i one przychodzą przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, a częściowo z Wielkiej Brytanii, a częściowo z Europy Zachodniej, one wśród przeciętnych Irlandczyków trafiają na bardzo słaby grunt, szczerze mówiąc.
Irlandczycy nie czują się kolonizatorami, nie czują się zwycięzcami XIX-wiecznych imperiów.
Można powiedzieć, że państwo irlandzkie, takie jakie ono powstało na początku lat 20. i co zostało później potwierdzone tą konstytucją, ono włożyło bardzo dużo pracy w to, żeby uwolnić Irlandczyków zawczasu od tego typu dylematów.
Czyli tam nie ma podatności jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach.
Absolutnie
na
nie. To jest Black Lives fundamentalna Matter, różnica między Irlandią a innymi państwami anglosaskimi.
A elita to rozumie, czy przestała to rozumieć elita irlandzka, polityczna i medialna?
Powiem tak. Odwołując się do opinii polityków tej jednej, jedynej partii, która okazało się była po stronie, właściwej stronie tego referendum, EONT-u, oni twierdzą, że nie, że właśnie elita się oderwała. Warto podkreślić, że ta mała partia jest jakby, ona powstała w ten sposób, że oddzieliła się od Sinn Féin, głównej w tej chwili partii opozycyjnej, ale też partii bardzo jednoznacznie lewicowej. Z uwagi na to, że oni stwierdzili, że Sinn Féin odpływa w kierunku właśnie tych kwestii progresywno-poprawnościowych, tak to nazwijmy. Za mało natomiast mówi o tym, co po angielsku się określa jako bread and butter issues, tak? Czyli o kwestiach, podstawowych kwestiach socjoekonomicznych. Realnych problemach ludzi gorzej sytuowanych, realnych problemach z dostępem do usług publicznych, z utrzymaniem otwartości na przykład awansu społeczno-ekonomicznego, ścieżek awansu społeczno-ekonomicznego, utrzymaniem jakiegoś rodzaju spójności. No pamiętajmy, że w ogóle Irlandia w ostatnich dwóch dekadach przeżyła naprawdę boom imigracyjny. Bardzo znacząco zwiększyła swoją populację, mniej więcej o 20%. No i to są osoby przede wszystkim pochodzenia nieeuropejskiego, tak?
Chociaż Polaków też tam nie brakuje na Szmaragdowej Wyspie. O czym wiedzą słuchacze Radia Wnet, bo mamy studio Dublin z Polonusów tam mieszkających, oczywiście złożone, bo jakżeby inaczej. Tuż panie doktorze, trochę kończąc i puentując, jakie będą konsekwencje i dla Irlandii, i dla Europy? To się stanie taki symbol albo zatrzymania, albo włączenia ręcznego hamulca w zmianach progresywnych, albo zgoła uznania, że gdzieś jest jesteśmy w pewnych aspektach postępu w ślepej uliczce i trzeba się zawrócić, żeby pójść dalej?
Więc podsumowując, ja bym na razie nie ryzykował opinii, że to jest jakiś zwrot przez rufę. Uważam, że to jest po prostu dociśnięcie hamulca, tak, czy wyhamowanie pewnych zmian, ale to nie jest niekoniecznie jest odwrót od ogólnego trendu. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że oczywiście w przyszłym roku na wiosnę powinniśmy mieć wybory i no to najprawdopodobniej to wpłynie mocno na dynamikę wyborczą, bo o ile to, że rządzący rząd naznaczony wieloma sprzecznościami odniósł porażkę w tym referendum, to nawet w pewien sposób wydaje się intuicyjne i jakieś tam logiczne, o tyle myślę, że bardzo mocno da to do myślenia liderom Sinn Féin jako głównej partii opozycyjnej, która, podkreślam, ona w ostatnich wyborach, poprzednich wyborach nie doszacowała skali własnego sukcesu, a tutaj raczej wygląda na to, że mogłaby przeszacować.
A dla Europy to jest jakiś sygnał? Europa jakoś odczytuje, Wielka Brytania, ale też Unia Europejska są
w polityce brytyjskiej dosyć mocno się to dyskutuje. To jest w ostatnich paru dniach dosyć znaczący temat. No ale nie należy tego przeceniać. Zobaczymy, jak się trend będzie rozwijał. Natomiast no warto zwrócić uwagę, że niemal w tym samym czasie zdecydował się na przejście z rządzącej partii konserwatywnej do takiej, można powiedzieć, bardzo pro-brexitowej, tradycyjnie konserwatywnej, a jednocześnie no, kontestującej dzisiejszy system partyjny, partii reformy, zastępca sekretarza generalnego tej partii, Lee Anderson. Także zobaczymy. Wobec bardzo słabych perspektywy, bardzo słabych notowań konserwatystów w wyborach, które mają mieć miejsce już w tym roku, gdyby się okazało, że na przykład Partia Reformy, a to zaczyna w tej chwili być scenariusz realny, mogłaby pod względem samego poparcia wyborczego zastąpić konserwatystów, zrównać się z nimi, albo nawet ich przebić, no to być może tu się wytworzy jakaś dynamika, która by przypominała to, co mamy, z czym mamy do czynienia w tej chwili. Mieliśmy świeżo do czynienia w Irlandii.
Ja to mówił dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To była audycja wyborcza, chociaż na koniec o referendum i o wyborach na szeroko pojętych Wyspach Brytyjskich, bo i na Wyspie Irlandzkiej, tam są dwa państwa oczywiście, i na innej Wielkiej Brytanii, tej właściwej. Rozmawialiśmy, jest godzina 11:03, czas na lekko spóźniony serwis informacyjny.